Wydatki na cele rehabilitacyjne i cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych można odliczyć od dochodu, rozliczając się z fiskusem. Pozwala na to tak zwana ulga rehabilitacyjna, która przysługuje osobom niepełnosprawnym i opiekunom osób niepełnosprawnych. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś przypomnimy, jak z tej ulgi korzystać.
Bez barier.
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą obniżyć swój podatek dochodowy, czyli zapłacić mniej, wykorzystując tak zwaną ulgę rehabilitacyjną, jedną z nielicznych, jakie przewiduje nasze prawo podatkowe. Naszym gościem jest dziś pani Mirosława Aleksiejuk z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Mirosławo, przypomnijmy, co to jest ulga rehabilitacyjna i konkretnie komu ona przysługuje.
Ulga rehabilitacyjna jest to możliwość odliczenia przez podatnika, który jest osobą niepełnosprawną, od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Rodzaj wydatków na cele rehabilitacyjne zawarty jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w artykule 26 ust. 7a ustawy. Jest to zamknięty katalog, w którym wymienione są wszystkie wydatki, które podlegają odliczeniu od dochodu lub przychodu podatnika, który jest osobą niepełnosprawną. Wydatki, które nie zostały wymienione przez ustawodawcę w tym artykule 26 ust. 7a, nie uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jeżeli chodzi o krąg osób, które są uprawnione do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, to mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy mają status osoby niepełnosprawnej, to znaczy osoby, które posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach, osoby, które mają przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane również na podstawie odrębnych przepisów w przypadku, gdy chodzi o osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwe organy na podstawie przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 roku. To jeżeli chodzi o podatnika. Druga kategoria odliczeń od dochodu przysługuje również podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dotyczy to współmałżonka, dzieci własnych, przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięcia i synowych. Z tym, że tutaj może odliczyć osoba, która ma na utrzymaniu te osoby, które wymieniłam, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły 12-krotności kwoty renty socjalnej określony w ustawie o rencie socjalnej, wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od grudnia 2020 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1200 zł, więc razy 12 to daje 14 400.
Czyli wszystkie te osoby, które mają jakiekolwiek orzeczenie o niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy, niezależnie od tego, jaki organ to orzekł, mogą z tego skorzystać. I te osoby, które są na utrzymaniu...
Te osoby muszą się utrzymywać ze wspólnych połączonych dochodów, czyli miałby być współmieszkańcami.
Ten warunek, który nie jest bezpośrednio wyartykułowany w ustawie, ale który jest niezbędny, to znaczy albo podatnik, czyli osoba z niepełnosprawnością, albo opiekun osoby niepełnosprawnej musi w ogóle otrzymywać jakikolwiek, czy mieć jakikolwiek dochód. Ponieważ osoby, które nie mają dochodu, nie mogą odliczyć sobie nic od dochodu.
Tak.
Żeby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba w ogóle mieć
dochody, tak, żeby pomniejszyć dochód i pomniejszyć tym samym w konsekwencji podatek dochodowy za rok podatkowy.
Cóż można odliczyć i na jakiej zasadzie? Tutaj już od lat mówimy o tym, że mamy dwa rodzaje wydatków, które możemy odliczyć. Są to wydatki limitowane i wydatki nielimitowane. Zacznijmy od wydatków limitowanych i od tego, co to znaczy, że one są limitowane.
Pierwsza z kategorii wydatki limitowane oznacza to, że podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, który jest zawarty w ustawie. Natomiast wydatki nielimitowane to podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całość faktycznie poniesionego wydatku.
Faktycznie poniesione wydatki. To też z ulgi można skorzystać tylko wtedy i w tym zakresie, w jakim faktycznie ponieśliśmy
dany wydatek,
wydatki.
Tak.
Przy tym w tych wydatkach limitowanych tylko tyle, ile pozwala ustawa.
Jest to górna granica i górny limit, który od lat już się nie zmienił. Jest to kwota 2280. Tu są trzy rodzaje takich wydatków, które ustawodawca zawarł w ustawie. Pierwszy z nich jako limitowany do kwoty 2280 do odliczenia od dochodu. To jest to płacenie przewodników osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa. Warunkiem dokonania tego odliczenia może być nie tylko forma pieniężna, ale również inna forma niż pieniężna. O wyborze formy wynagrodzenia przewodnika takich osób niewidomych bądź też osób niepełnosprawnych ze stwierdzoną wadą narządów ruchu decydują strony umowy. To jest wynagradzający oraz wynagradzany, a zatem wysokość wynagrodzenia jest tylko i wyłącznie znana tym dwóm stronom umowy.
Czyli możemy podziękować kwiatami, bombonierkami, upominkiem.
Bądź inną formą rzeczową.
Przy tym przewodnikiem może być ktoś bliski, może być sąsiad, może być ktoś zaprzyjaźniony. Tutaj ktoś, kto zechce osobie niewidomej bądź osobie z uszkodzeniem narządu ruchu, osobie niepełnosprawnej.
Przewodnikiem może być każda osoba fizyczna.
I tutaj rozliczyć się możemy, czy podziękować wedle naszego
uznania. Natomiast odliczyć możemy od dochodu kwotę maksymalną 2280 zł.
Czy osoba, której dziękujemy, czy z którą rozliczamy się za okazaną pomoc, powinna to wpisać do swojego rozliczenia?
Jest to kwalifikowane jako inne źródło przychodu z ustawy o podatku dochodowym. Jak najbardziej powinna doliczyć do swoich dochodów w składanym zeznaniu rocznym wartość pieniężną otrzymanego wynagrodzenia z tytułu pozostawania przewodnikiem osoby niewidomej.
No pod warunkiem, że sama uzyskuje dochód. Jeżeli pomaga nam osoba, która nie uzyskuje dochodu.
Jeżeli pomaga i otrzymała tę kwotę 2280, nie osiągnęła w roku podatkowym żadnych innych dochodów, to według skali podatkowej obowiązującej w 2020 roku 8800 jest zwolnione z opodatkowania, czyli taka osoba nie zapłaci podatku dochodowego otrzymanego wynagrodzenia.
Kolejny wydatek z grupy tak zwanych wydatków limitowanych.
Drugi wydatek limitowany to jest utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Tu również można odliczyć maksymalną kwotę od dochodu nieprzekraczającą w roku podatkowym 2280. Warunkiem jest tutaj posiadanie przez psa certyfikatu, że jest to pies przewodnik takiej osoby niepełnosprawnej.
I to zarówno pies przewodnik osób niewidomych, jak i pies asystujący osobom z innymi niepełnosprawnościami.
Trzecia kategoria wydatków to limitowanych, to używanie samochodu osobowego stanowiącego własność bądź też współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną bądź też dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. Tutaj możliwość korzystania z tej ulgi przysługuje tylko tym osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego. Na środki transportu inna ulga nie przysługuje. Nie możemy też odliczyć tego wydatku w określonym limicie, jeżeli nie posiadamy samochodu. Tutaj ustawodawca zastrzegł tylko posiadanie do własności lub współwłasności. Także nie może być to ani umowa najmu, ani jakaś inna umowa cywilnoprawna, czy też na przykład użyczenie. Warto byłoby wspomnieć, bo przez wiele lat ulga, można było odliczyć używanie samochodu, jeżeli się korzystało z niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych. To były tylko, był taki warunek, że trzeba było korzystać z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych i wtedy podatnik mógł, będąc osobą niepełnosprawną, mógł odliczyć takie wydatki. Od 2018 roku ustawodawca zrezygnował
z tego ograniczenia.
I teraz każdy, kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jest zaliczany do pierwszej, drugiej bądź trzeciej grupy niepełnosprawności, może odliczyć taki wydatek. Nie musi legitymować się korzystaniem z zabiegów rehabilitacyjnych i zostało też zniesione ograniczenie co do grupy, bo wcześniej to była tylko pierwsza grupa inwalidzka, natomiast teraz już wszystkie grupy mogą, wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności.
Czyli nie tylko rehabilitacja, ale także wyjazdy do lekarza, wyjazdy...
Tak, które pomagają po prostu w egzystowaniu podatnika, który jest osobą niepełnosprawną. Mogą to być nawet zakupy.
Teraz przechodzimy do wydatków nielimitowanych. Tutaj jest ich więcej.
Tutaj jest już szeroki katalog wydatków nielimitowanych. Są to wydatki poniesione na adaptację, wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
I tutaj cały czas przypominamy, że można odliczyć tylko te wydatki faktycznie poniesione, które są związane z dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ale już nie towarzyszące temu wydatki. Czyli jeżeli dostosowujemy szerokość drzwi dla osoby poruszającej się na wózku, to prace związane z poszerzeniem tak, prace związane z niezbędnym w takiej sytuacji malowaniem nie.
Tak, adaptacja to jest po prostu przystosowanie, tak, żeby podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną, żeby ta adaptacja ułatwiała mu wykonywanie czynności życiowych i pozwalała egzystować w tym lokalu bez barier i ograniczeń. Mogą to być jakieś likwidacja progów, poszerzenie drzwi, to o czym pani powiedziała, zakup i montaż balustrad, uchwytów. Ulga nie dotyczy, trzeba podkreślić, wydatków na adaptację terenu wokół budynku mieszkalnego. Drugi wydatek nielimitowany zawarty w ustawie to przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przy odliczaniu tych wydatków należy pamiętać, że przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności to takie wydatki, których skutkiem jest przerobienie pojazdu mechanicznego w sposób umożliwiający korzystanie przez niego przez osobę niepełnosprawną. Więc nie może to być zakup
dostosowanego
pojazdu. Samochodów nie odliczamy. Zakupu samochodów. Przeróbki te, jeżeli chodzi o dostosowanie pojazdów, mogą dotyczyć wszystkich elementów, które są związane z kierowaniem, jak też elementów, które umożliwiają przemieszczanie się pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego pasażera. Kolejny wydatek, który możemy odliczyć, to zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
To bardzo szeroki też zakres, mnóstwo wydatków możemy tutaj odpisać, ale na pewno nie czajnik elektryczny, na pewno nie piekarnik, nie odkurzacz, nie mop. Tych rzeczy nie możemy odliczyć, nawet jeżeli one w wyraźny sposób pomagają funkcjonować osobom niepełnosprawnym.
Tak, jeżeli chodzi o ten rodzaj wydatków, to taki sprzęt, który podatnik zakupi, musi posiadać również właściwości leczniczo-rehabilitacyjne lub ułatwiać osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych. Pomiędzy takim nabyciem sprzętu a rodzajem niepełnosprawności z orzecznictwa wiemy sądowego, że musi pozostawać ścisły związek, gdzie zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany, używany w rehabilitacji. I chyba, tak jak wskazuje nazwa, musi służyć przywracaniu sprawności organizmu, czyli musi posiadać indywidualny charakter związany z niepełnosprawnością, którą ma orzeczoną podatnik.
Następna
kategoria wydatków, którą można odliczyć od dochodu, to zakup wydawnictw i materiałów pomocy szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. pod tym pojęciem zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych rozumiemy wszelkie wydawnictwa prasowe, książkowe, audiowizualne, które są pomocne w rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych, czy też dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność. Kolejny wydatek, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. W ramach tej ulgi podatnik ma prawo odliczyć odpłatne zabiegi rehabilitacyjne, z tym, że zabiegi te nie muszą wiązać się z pobytem w takim zakładzie rehabilitacji bądź też w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, jakie zabiegi wchodzą w zakres zabiegów rehabilitacyjnych, to są już przepisy pozapodatkowe i ocena w tym zakresie należy do lekarza specjalisty.
Niewiele mamy już czasu, ale została nam bardzo popularna ulga. To jest ulga na zakup leków. Z niej podatnicy bardzo chętnie korzystają, a jej konstrukcja jest dość skomplikowana, ponieważ możemy odliczyć tylko wydatki dokonane w danym miesiącu ponad 100 zł, więc jest trochę limitowana i trochę nielimitowana.
Zgodnie z ustawą podatnik może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. A więc tak w praktyce podatnik powinien mieć dokument, który potwierdza zakup leków. Musi to być faktura bądź też inny dowód, z którego będzie wynikało, kto jest nabywcą, kto jest sprzedawcą i kwota do zapłaty. Sumujemy to w trakcie miesiąca i nadwyżkę wydatkowaną ponad 100 zł odejmujemy od dochodu. Jeżeli chodzi o leki, to też są przepisy pozapodatkowe, bo definicję leku zawiera ustawa o prawo farmaceutyczne. Mogą to być leki apteczne, leki gotowe, leki recepturowe, czy też produkty lecznicze, które spełniają cechy leku.
Czyli jak kupujemy nawet witaminy, to mówimy jeżeli oczywiście lekarz nam je przypisał, ponieważ muszą to być leki na receptę, prosimy panią farmaceutkę o to, żeby to było lek, a nie suplement diety. Pani Mirosławo, jak odliczamy? Czyli w specjalnym formularzu.
Jeżeli chodzi o odliczenie, to możemy to odliczyć od dochodu w formularzu PIT-37. To jest najpopularniejszy druk, na którym rozliczają się podatnicy i do tego musimy załączyć załącznik PIT-O. Jest tam taka pozycja wydatki na cele rehabilitacyjne. Wpisujemy to i odliczamy potem w zeznaniu od dochodu. Do PIT-36, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą, czy ma najem na zasadach ogólnych, również należy załączyć załącznik PIT-O. Można też odliczyć tego rodzaju wydatki od przychodów w PIT-28. To, co jest tak zwany ryczałt, który płacą podatnicy z działalności gospodarczej, bądź też z najmu. Co prawda już teraz termin na PIT-28 minął, bo zeznania składaliśmy do końca lutego, ale jeżeli ktoś ma tylko dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, może zrobić korektę zeznania, zwróci się z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku w związku z nieodliczeniem wydatków na cele rehabilitacyjne.
I jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o wydatki limitowane, to tutaj nie musimy bardzo pieczołowicie zbierać dowodów, chociaż dobrze, żeby one w domu były, dowodów tego, że faktycznie ponieśliśmy wydatki. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki nielimitowane, to tutaj już faktury trzeba
zbierać.
Tak. Trzeba mieć udokumentowane.
Udokumentowane to stanowi podstawę do odliczenia i przy ewentualnej kontroli czy czynnościach sprawdzających prowadzonych przez urząd musimy okazać do organu dokumenty, z których wynika prawo do odliczenia.
Korzystajmy więc, bo naprawdę warto, sprawdźmy, jakie faktury nam się zachowały. Przypomnijmy sobie wszystkie wydatki, które ponieśliśmy i czy prawo podatkowe pozwala nam je odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Naszym gościem była dziś pani Mirosława Aleksiejuk z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję także za uwagę i do usłyszenia za tydzień.